Dzień dobry. 1 marca wchodzimy literacko w kortowskiej audycji literackiej. Marta Wróblewska jest z Państwem jak co miesiąc. Weszliśmy muzycznie i śpiewająco, bo dzisiaj będzie również dość muzycznie w tle, które za moment Państwo usłyszycie. Jak wiecie, pojawiły się bardzo różne style literackie już w tej audycji. I pomyślałam sobie, że czas dotknąć tematu, który do całkiem niedawna był mi zupełnie obcy. I muszę się Państwu przyznać, że właśnie dlatego też niedawno zaczęłam się nim interesować. Spotkałam dzięki zorganizowanemu przez MOK olsztyński spotkaniu niezwykłą młodą osobę autorską, która nazywa się Eli Paczkowska. Ona jest znana w internecie, ponieważ edukuje o neuroróżnorodności, tematyce LGBT, tworzy bezpieczną przestrzeń dla całego świata, jak mówi sama autorka. Jej książka, Piękny chaos twej duszy, to absolutnie niezwykła historia o niezwykłej osobie. A właściwie dwóch. Zaczynają list, który przeczytam Państwu tylko fragmencik. Wiele z tych trudnych tematów pojawia się między wierszami i żaden z nich nie został opisany w sposób obrazowy. Jednak zależy mi na tym, żebyś pamiętał, że w każdej chwili możesz odłożyć tę książkę na później. Forrest i Estera na Ciebie poczekają. Tak, więc zapraszam Państwa teraz do innej przestrzeni niż zawsze. Państwa oraz moim gościem jest Eli Paczkowska.
Kortowska audycja literacka.
Cześć, jestem Eli Paczkowska i jestem pisarką, chyba tak już mogę o sobie mówić. Jestem również twórczynią w internecie i chyba z tego jestem najbardziej znana. A teraz jestem bardzo szczęśliwa, że mogę brać udział w tej rozmowie.
Czymś absolutnie niesamowitym jest fenomen literatury young adults. Przez długi czas zastanawiałam się, co jest tym fenomenem i dlaczego jest tak bliska młodzieży. Teoretycznie czyta się o niej, że to jest dla młodzieży od 12 do 18 lat. Jak ty się w tym zapatrujesz?
Przede wszystkim myślę, że są różne typy odbiorców, odbiorczyń literatury young adult. Oczywiście są ludzie, których perspektywę opowiada ta literatura, czyli właśnie ludzie od 12 do 18 roku życia, ich młodzieńcze problemy, dojrzewanie, te sprawy, chyba każdy przez to przechodził. I właśnie, przez to, że to jest tak uniwersalne doświadczenie, dojrzewanie, również osobami, które odbierają literaturę young adult i mogą to odbierać bardzo emocjonalnie, osobiście, subiektywnie, są osoby, które już nie są young adult, które są na przykład adult, które mają dojrzewanie za sobą albo dawno za sobą, ale przez to, że jest to tak emocjonalny temat, który wiąże się z wieloma emocjami, często trudnymi, ta literatura i ta perspektywa nigdy nie straci odbiorców, bo zawsze będą ludzie, którzy albo aktualnie się w niej odnajdują, albo odnajdują w niej swoje wspomnienia.
Powiedz mi proszę, bo twoja książka jest w zasadzie pisana wierszem, to jedno, ale jakby pierwsza rzecz, która najbardziej chyba gdzieś wewnętrznie mnie dotknęła, twoja troska o twojego czytelnika, któremu mówisz o tym, że może odłożyć tę książkę, że może do niej znowu wrócić. I to jest w zasadzie pierwsza strona.
Tak, niektórzy wyśmiewają w ogóle początek mojej książki, biorąc pod uwagę to ostrzeżenie, bo rzeczywiście moja książka nie jest w żaden sposób mocna, drastyczna, nie ma taka być. Jest to zupełnie inny typ literatury, ale nie zawsze treści muszą być drastyczne, żeby trafiły w bolesny punkt. I zdaję sobie z tego doskonale sprawę. Mnie wcale nie triggerują najmocniej treści jakieś mocno przemocowe, związane z gore czy innymi formami przemocy. Najbardziej mnie triggerują rzeczy związane z kryzysem egzystencjalnym. A moja książka z kryzysem egzystencjalnym ma dużo wspólnego i przez to, że empatycznie podchodzę do osób, które mnie czytają, chciałam zamieścić takie ostrzeżenie, bo wiadomo, mamy różną wrażliwość i ja jestem osobą wysoko wrażliwą. Nawet jeśli nie jest to termin naukowy, to rozumiem, jak to jest przejmować się. I patrzę na osoby, które się przejmują i to jest chyba właśnie książka dla i od osoby, która się przejmuje.
Myślę, że jedną z magicznych rzeczy, jeżeli chodzi o twoją literaturę, jest to, że jesteśmy w zupełnie innej przestrzeni, gdzieś tam na zewnątrz nas, na zewnątrz naszego stolika gra muzyka, która zupełnie jakby nie pasuje do naszej przestrzeni, a jednak ta twoja przestrzeń, którą ty pokazujesz w książce Piękny chaos twojej duszy, jest faktycznie chaosem, z tym, że to, co się tam dzieje, mam wrażenie, jest takim układaniem świata i próbą poradzenia sobie z rzeczywistością, która nas otacza. Wydaje mi się, że tylko osoba wysokowrażliwa jest w stanie ten świat tak opisać. Opowiedz proszę trochę o tym, jak książka powstawała.
Piękny chaos przyszedł do mnie w klasie maturalnej jako taki sen, początek czegoś, zamysł, konspekt, ale ja pisałam zawsze krótkie formy i na tym się zatrzymywałam. Nie sądziłam, że jestem w stanie napisać coś więcej, coś dłuższego, ale pomysł napisania historii, która bazuje tak naprawdę na braku, na tym, że brakowało mi bardzo tematu starości, transpłciowości, wrażliwości, neuroróżnorodności w literaturze. Ten brak był we mnie tak silny, że nie mogłam się odpędzić od tego początkowego zamysłu. I w końcu bezwiednie zaczęłam gdzieś tam szkicować Forest, zaczęłam myśleć o głównej bohaterce i może to brzmi dziwnie dla osób, które nie piszą, ale zaczęłam z nią rozmawiać i ona zaczęła do mnie mówić i zaczęła mi opowiadać i poczułam, że ja po prostu muszę to spisać, bo no, inaczej ta historia mnie rozerwie i nie jestem w stanie zachować jej dla siebie, bo jest dla mnie niezwykle, niezwykle ważna. Więc ta historia tak naprawdę powstała z dużej potrzeby opowiedzenia jej.
Nie pamiętam dokładnie cytatu, w którym Forrest pisze o tym, że jeżeli ma być lasem, to chyba sens był taki, że musi powstać z popiołów, czy musi powstawać powoli. W każdym razie mam wrażenie, że ona daje sobie czas, w którymś momencie zaczyna rozumieć, że wszystko, co przeżywa, jest procesem, ale jednocześnie wszystko, co już przeżyła, jest przeszłością i o tym też mówi.
Tak, to jest... W ogóle podczas pisania całkowicie odrzuciłam miejsce i czas. Ta książka nie dzieje się w naszym świecie, ale też może dziać się w naszym świecie. Nie dzieje się w naszym czasie, ale teoretycznie może dziać się w naszym czasie. Zupełnie nie zwracałam uwagi na opisywany czas, miejsce. Korzystałam z wielu lokalizacji właśnie po to, żeby stworzyć taką intymną atmosferę, bo kiedy nie wiemy o miejscu za dużo, ograniczamy się do mieszkania, kiedy nie wiemy za dużo o czasie, więc nie możemy patrzeć na Forest przez perspektywę lat, w których żyje, w których akcja się toczy, bo nie wiemy, jaki to jest czas, musimy patrzeć na nią przez perspektywę tego, co ona nam o sobie mówi. I musimy razem z nią zwolnić. Przez to, że Forest w pewnym momencie właśnie zdaje sobie sprawę, że ona potrzebuje czasu i przestaje na ten czas zwracać uwagę, po prostu pozwala dniom płynąć i to jest dosłowny cytat. Czytelnik musi zrobić to samo podczas czytania, po prostu musi pozwolić płynąć jej myślą, musi wniknąć w myśli podmiotu lirycznego i pozwolić się prowadzić, bo nie ma żadnego innego punktu zaczepienia.
Tam też piszesz takie piękne zdanie. Forrest mówi, że kolejne dni i miesiące różniły się tylko małymi rzeczami. I to jest to, co Estera też do niej mówi, że dzięki niej czuje się młodziej. Zastanawiam się, czy Forrest nie jest momentami, bo chyba jest nawet trochę na początku zażenowana chwilami, ale tak naprawdę po raz pierwszy czuje, że jest w pełni akceptowana. Ile jest z Forrest i z Estery w tobie samej?
Ja bym chyba chciała być Forrest i chyba chciałabym być Esterą, ale też nie do końca. One zupełnie nie zostały stworzone na mojej podstawie. Są osobnymi bytami w mojej głowie. Dużo się od nich nauczyłam. To jest ciekawe, że mózg potrafi wyprodukować coś, co sam może potraktować jako materiał do nauki i do odniesienia w kontekście własnego życia, które jest całkowicie różne. Forrest jest przede wszystkim moja wrażliwość i niepewność. Przez to, że w jakiś sposób ona odcina się od swojej rodziny, ale też od całego swojego życia, rezygnuje tak naprawdę z edukacji, porzuca to, porzuca wszystko, co w tym momencie powinno zapewnić młodej osobie stabilność w życiu.
Ona chowa klucz do doniczki.
Tak, dokładnie. Rezygnuje ze stabilności żeby odnaleźć całkowicie inną stabilność. To jest coś, co wymaga bardzo dużej odwagi, bo to jest tak naprawdę przearanżowanie swojego życia w bardzo drastyczny sposób. Nie mówię, że zawsze dobry dla psychiki sposób, ale na pewno niezwykle odważny. Z kolei Estera jest taką postacią, która miała bardzo dużo czasu na przemyślenia. Miała bardzo dużo też czasu na popełnienie błędów, na wybaczenie sobie, bo uważam, że Estera sobie wybaczyła, mimo dużej żałoby, ale dlaczego przeżywa żałobę, to też trzeba przeczytać książkę, ale Estera jest osobą, która zaakceptowała rzeczywistość taką, jaką jest. I to są dwie skrajne postawy. Forrest wyrywa się z rzeczywistości, której nie chce, a Estera no, musi ją zaakceptować, bo nie ma innego wyjścia, trzeba iść dalej. I przez to, jak równocześnie te kobiety są do siebie podobne i jak ich historie są ze sobą splecione, jednak jest to rodzina i pewne schematy rodzinne są powielane, tak jak na przykład uciekanie od swojej matki, te postawy się ze sobą zderzają i tworzą coś, co jest moje, co tworzy mnie, czyli uczę się wyważenia akceptacji wobec rzeczywistości ze zmianą, bo nie trzeba zmieniać wszystkiego, nie trzeba uciekać, tego też się uczy Forrest. Czasami można znaleźć bezpieczną wyspę, nawet jeśli całe morze nie jest bezpieczne, ale są sytuacje, w których nie da się po prostu uciec. Jedyne, co można zrobić, to zaakceptować. I pod tym względem to są postaci stworzone na mojej podstawie, pod wszystkimi innymi totalnie nie.